Po co światu mnich? Michał Zioło w rozmowie z Katarzyną Kolską i Romanem Bieleckim.
Ojciec Michał był kiedyś dominikaninem. Przez kilkanaście lat jednak funkcjonował w tym środowisku dominikańskim, więc on nas trochę rozumie i on tak z mojego punktu widzenia to on przeszedł do reguły takiej ostrzejszej, tak? Takiej, która jest bardziej wymagająca. Ale to nie jest tak, że on tego nie rozumie, tego świata zakonników dominikańskich. Trochę na niego patrzy teraz tak może trochę z taką nostalgią, może trochę z bardziej takiego obserwatora zewnętrznego. No, ale
sam mówi, że bracia cały czas postrzegają go, bracia trapiści postrzegają go jako dominikanina. Było tak, że myśmy przed wyjazdem do ojca przygotowali zestaw zagadnień, o których chcielibyśmy z nim rozmawiać, żeby też jakoś do tej rozmowy mógł się przygotować, ale oczywiście nie wysłaliśmy mu tysiąca pytań, które przez ten tydzień mu zadaliśmy. Oczywiście to jest tak, że się oswajaliśmy nawzajem i też daliśmy sobie taką wolność, że będziemy zadawać pytania, a jeżeli na jakieś pytanie nie będzie chciał odpowiedzieć, to po prostu nam na to pytanie nie odpowie. Chociaż nie przypominam sobie, żeby padło takie pytanie, na które ojciec Michał nie udzieliłby odpowiedzi. Czasem jak mieliśmy wrażenie, że może jakoś uciekł od tej odpowiedzi albo uciekł mu wątek, to dociskaliśmy go. Ja nie czułam skrępowania. Wydawało mi się to takie naturalne, że jeżeli bracia, ojcowie żyją ślubami, to o te śluby trzeba zapytać.
Miłość do Pana Boga nie mija, zmienia się. Na początku mnich jest podniecony tym, co robi i bardzo chce dostać w kość. Udowadnia sobie, że potrafi? Że potrafi, ale też, że jest kimś nadzwyczajnym, wybranym. To wybranie go w jakimś sensie podnieca. Wszystko jest na takim wysokim C. Thomas Merton, amerykański trapista, mój znany poprzednik w zakonie, pięknie to opisał. Kiedy przekraczał furtę klasztorną, z dramatyzmem i wzruszeniem powiedział jakiemuś biednemu pielgrzymowi, który stał obok: proszę się za mnie modlić. Wszedł i drzwi się za nim zatrzasnęły. A potem po latach śmiał się, że było to miałkie i pretensjonalne. Ale nie trzeba się temu dziwić. Po prostu jesteśmy pretensjonalni, przynajmniej na początku. Życie mnicha zaczyna się w momencie, kiedy ma pierwszy kryzys. Najczęściej dzieje się to po 6-7 miesiącach. I jak się ten kryzys objawia? Znaki są klasyczne i łatwo rozpoznawalne dla wspólnoty. Na początku nowicjusz jest takim przemądrzałym meteorologiem. Każdemu mówi dzień dobry, jest uśmiechnięty, usłużny, uważa, że to, co otrzymuje i przeżywa, nie jest jeszcze dostatecznie mocne. Wyobrażał sobie, że ci trapiści to jakaś masakra duchowa i fizyczna, a oni dają mu jeść, pozwalają się wyspać, nie robią wymówek. Kiedy nie wstanie na poranną liturgię, są mili i łagodni. Więc on podejrzewa, że go oszukują, że coś przed nim ukrywają. On chce być jak stary żołnierz, wstawać przed innymi żołnierzami, kłaść się później, spełniać wszystko na 100%. A stary żołnierz wie, że tego nie da się spełnić, że kiedy jest okazja, to trzeba zjeść albo się przespać w marszu i kontynuować życie pod regułą. Stary żołnierz wie, że nie ze wszystkimi braćmi będzie się przyjaźnił, że jest brat buldog, który warknie, brat koń, który kopnie, brat owca, który pójdzie za tobą, chociaż nie ma takiej potrzeby. Są różne typy. Należy z nimi utrzymywać poprawny kontakt, ale nie wchodzić zbyt głęboko w ich duszę. Nie tylko dlatego, że oni są tacy, jacy są, to znaczy trudni charakterologicznie. Ale to też nauka, że dzielenie się z kimś nie polega tylko na tym, że ja mu coś dam, ale również na tym, czy on chce to przyjąć.
Znaczy najtrudniejszy temat w całej książce, i on rzeczywiście też tak jest ustawiony, że on się mniej więcej pojawia tak w 2/3 całego wywiadu, to jest rozmowa na temat męczeństwa braci z Tibirin, czyli tych braci, którzy początkiem grudnia przez papieża Franciszka mają być beatyfikowani, czyli ta opowieść o wspólnocie, do której pierwotnie ojciec Michał miał należeć, no i z powodu pewnych administracyjnych trudności został w Polsce, tam przygotowywał swoją wizę, No i w tym czasie, w 96 roku, bracia zostali porwani i zostali zamordowani przez islamską grupę zbrojną. Gdyby pewnie on sam zdążył z tą wizją, zdążył na samolot, no to byśmy się z nim nigdy nie spotkali i on by z nami nie rozmawiał. I on też tak się zawieszał, jak o tym mówił, ponieważ on ma takie ogromne też poczucie, co zresztą w tej książce pada, nieprzebaczenia. Tak? Że on się przyznaje do tego, że to, no, zamordowano braci, których on znał. No on ma z tym trudność. No on tak przyznaje, że momentami to też się ociera taką nienawiść, taką gdzieś, która go trawi też, którą on też zmaga się.